Witaj w Lean Management po polsku. Podcaście dla przedsiębiorców, właścicieli firm, prezesów, dyrektorów produkcji i Lean Managerów, którzy chcą trwale usprawnić swoją produkcję i zarobić dzięki temu pieniądze. Tomasz Król i jego goście powiedzą Tobie, co i jak powinieneś zrobić, byś mógł rozwijać siebie, swój zespół i swoją firmę. Zapraszam, Ewa Król.
Cześć, Jarku.
Dzień dobry.
Witam Cię serdecznie, tym bardziej, że dawno się nie słyszeliśmy, a mamy jakieś takie wspólne podejście do rzeczywistości i bardzo cieszę się już na samą myśl, że dzisiaj ze sobą porozmawiamy. Jak samopoczucie?
Dziękuję bardzo, dobrze. Podzielam tę radość, bo mam takie z kolei ja poczucie, że z trochę różnych perspektyw, ale dotykamy bardzo podobnych rzeczy, jeśli chodzi o funkcjonowanie firm, zespołów, optymalizację, poszukiwania tego, żeby biznes był w różnych wymiarach lepszy. Mhm.
No właśnie, dzięki, że o tym mówisz, bo ty zajmujesz się, jak sam mówisz, zarządzaniem przez kulturę organizacyjną lub proponujesz taką formę zarządzania w firmach. Co to w ogóle jest?
No, faktycznie, z moim wspólnikiem tworzymy zespół doradczy, w ramach którego pracuje kilkanaście osób, które są ekspertami w swoich dziedzinach. Natomiast to nasze podejście rzeczywiście nazywamy zarządzaniem przez kulturę organizacyjną, chociaż ja osobiście lubię się dystansować od słowa zarządzania jako pomysłu na prowadzenie biznesu, ale powiedzmy, że jest to takie słowo klucz, które jest zrozumiałe dla ludzi.
Ale to przepraszam, że ci przerwę, bo ja też mam z tym problem, że zarządzanie kojarzy mi się z hierarchią, z takim z tradycyjnym podejściem. Jak byś to nazwał inaczej?
Wiesz co, wydaje mi się, że są lepsze podejścia, lepsze sposoby. Bardzo blisko jest mi do takiego podejścia, które można byłoby zawrzeć w słowie liderowanie, ale tutaj również trzeba by to słowo rozkodować, poprzyglądać mu się z różnych stron, żeby zobaczyć to liderowanie w właściwy sposób. Nie wiem, czy znajdziemy na to czas, może nie w trakcie dzisiejszego spotkania, może gdzieś to rozwiniemy w cykl rozmów, ale takie liderowanie, które z angielska nazywa się servant leadership, co pewnie niesprawnie przetłumaczone na język polski może brzmieć bardzo obrazoburczo, liderowanie służebne, ale gdyby chcieć nieco złagodzić ten wydźwięk służebności, to może być liderowanie pomocne, tak? Takie liderowanie, które pomaga ludziom odnaleźć swoją doskonałość, swoje talenty, uzyskać dużo więcej satysfakcji z pracy, z tego, co robią, jednocześnie poprawiając efekty firmy. Więc wracając do zarządzania przez kulturę organizacyjną, to jest taka nasza reakcja na pojęcie, które się pojawia w biznesie, w doradztwie, w literaturze, zarządzanie kulturą organizacyjną. Kiedy przychodzimy do przedsiębiorcy i mówimy mu, że miałby zarządzać kulturą organizacyjną, to on nam odpowiada, ale chwilę panowie, to ja już zarządzam produkcją, magazynem, dostawami, marketingiem, finansami, HR-em zarządzam, a wy mówicie mi, że mam jeszcze zarządzać kulturą organizacyjną, tak? To przekonajcie mnie do tego, że potrzebny mi jest jeszcze jeden garb na plecach, których już tak wiele noszę.
I stąd... No właśnie, bo jak mówisz, przepraszam, że ci wchodzę w słowo, bo jak mówisz o tych wszystkich pojęciach, leadership, servant leadership, to są ostatnio modne słowa, natomiast ja mam zdanie takie, że polskie firmy nie są gotowe na ten model działania. Zresztą myśmy poznali się, Jarku, przy okazji alternatywnej edukacji, czy takiej pozasystemowej edukacji. Wspólnie prowadziliśmy konferencję na ten temat w Gliwicach. Obaj kibicujemy tym rozwijającym się nurtom edukacji demokratycznej głównie, ale także w ogóle Montessori, no i tych wszystkich nurtów pozasystemowych. Więc powiedz mi proszę, czy w Polsce w ogóle ten model da się wprowadzić? Czy więcej niż 1% ludzi jest świadomych jego korzyści?
Nie wiem, jaki procent ludzi jest świadomych, czy jest to 1, czy jest to 10%. Natomiast w momencie, kiedy mówimy o takim rozwoju świadomości, to przestajemy do tego dokładać taki pomiar linearny, tak, że tylko 10% ludzi jest świadomych. Bo oddziaływanie ludzi świadomych jest już moim zdaniem w innym wymiarze. Nie można tego liczyć linearnie. Jakby przełożenie jednej świadomej jednostki na grupę ludzi, nie można tego zmierzyć w taki prosty sposób. To może brzmieć bardzo jakoś tak metafizycznie, ale nawet jeśli popatrzymy na to, w jaki sposób ludzie reagują w sytuacji kompromisu, takie doświadczenia socjologiczne były prowadzone, to jeśli poddany kompromisowemu spojrzeniu tłum idzie w jakąś jedną stronę, to jedna jednostka, która staje się non-konformistą, nie wpisuje się w ten kompromis kiepski, jest w stanie ten tłum odwrócić, spowodować, żeby on zaczął się zastanawiać albo poszedł w inną stronę, tak?
Może w właśnie, ale 20, może na 30. Jak sprawić, żeby ludzie przyciągnąć ludzi do tej idei? Nie, bo jeśli jesteśmy w pewnym pudełku, w pewnej grupie ludzi, nie wiem, posłużę się tu metaforą hipisów, na przykład w Danii, Christiani, tam jest takie miejsce, gdzie w latach 60-tych, 70-tych powstała komuna hipisów. Jest ciekawy w ogóle film na ten temat, jak to się potoczyło, jak się zdegenerowała ta społeczność, ale jeśli porównalibyśmy to zarządzanie kulturowe, tak jak mówisz, do takiej grupy świadomych ludzi, do reszty, no to ta reszta ciągle, to tak jak z marnotrawstwem, tak? Jeśli masz marnotrawstwo na poziomie 98% w firmie, no to jeśli poprawiasz czynności związane z wartością dodaną, to niewiele poprawy uzyskasz globalnie. Natomiast jak zaczniesz eliminować marnotrawstwo, to tam jest to pole do zaorania. I tutaj właśnie podobnie jest z tym zarządzaniem przez kulturę, z tą świadomością, o której mówisz. Jak przyciągnąć ludzi do tej idei? Jak to
no,
sobie
właśnie stawiasz? Należałoby wrócić tutaj do tego, do tej ekwilibrystyki, na pozór ekwilibrystyki słownej, mówiącej o tym, że zarządzanie kulturą organizacyjną to coś innego jak zarządzanie przez kulturę organizacyjną. Mhm. Bo ci przedsiębiorcy i właściciele w ramach tej rozmowy, kiedy już powiedzą, że zajmują się zarządzaniem różnymi rzeczami i nie chcą kolejnego obszaru, którym mieliby zarządzać, można ich zapytać, czy próbować przekonywać, czy to przez przypadek nie jest tak, że kiedy zaczną zarządzać przez kulturę organizacyjną, to będzie im łatwiej w tych wszystkich obszarach, o których mówiliśmy. Bo gdzieś dotknął istoty sprawy, tak? Wszyscy poszukują świętego grala zaangażowania, motywacji, sięgnięcia do talentów ludzi i odbywa się to czasami bardzo ogromnym, racjonalnym, intelektualnym wysiłkiem przez najprzeróżniejsze badania, testy Gallupa, oceny 360 stopni. Mnóstwo jest takich narzędzi, które funkcjonują w biznesie i niestety bardzo często jest tak, że one są rozczarowujące, tak? Dlaczego? Dlaczego mimo ogromnego wysiłku i czasami bardzo szczytnych intencji tych, którzy uruchamiają takie programy, w ostatecznym rezultacie okazuje się, że one nie przynoszą takich efektów, jakie miałyby przynieść. Bo gdzieś w tym wszystkim brakuje bardzo podstawowych, bardzo fundamentalnych rzeczy, które rozgrywają się gdzieś na granicy osoby i przedsiębiorstwa, własnego charakteru, własnego życia wewnętrznego, żeby już nie powiedzieć nawet duchowości. Wydawałoby się, że to są takie tematy, przed którymi będziemy się bronili w kontekście biznesowym, ale jeśli dotkniemy takiej bardzo fundamentalnej prawdy zawartej w słowach leader is a message, to lider jest przekazem, to on definiuje tę rzeczywistość, w której rozgrywa się to, co się rozgrywa, jeśli chodzi o firmę, to zaczniemy sobie uświadamiać, jak istotne jest to, co lider w sobie ma, bo może dać tylko to, co ma. To nie jest tak, że będzie głęboko nieszczęśliwym człowiekiem i będzie tworzył szczęśliwy zespół czy szczęśliwą firmę uśmiechniętych ludzi. Inne badania próbowały odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób stan umysłu, nastawienie lidera oddziaływuje na zespół, szczególnie jeśli on jest poukładany hierarchicznie. Zawsze mi się tutaj przypomina taki mem, taki rysuneczek, gdzie pokazane są takie ptaki siedzące na gałęziach, na górze siedzi jeden ptak, potem siedzą tam trzy, potem pięć, potem siedem. No i jak ptaki siedzą na gałęziach i się nudzą, to to po prostu robią kupę i było pokazane, jak wyglądają te poszczególne piętra, jeśli chodzi o to, co spada z góry, tak? Z góry na pierwsze piętro, poniżej i tak dalej, i tak dalej. Więc no wiadomo, w najgorszej sytuacji były ptaszki, które siedziały na dole, bo dostawały z wszystkich wcześniejszych pięter tej drabinki. Ale podobnie jest właśnie z nastawieniem, stanem umysłu, spojrzeniem na biznes, na życie, na wartości, na te elementy, które są gdzieś z takiego ludzkiego wymiaru bardzo nam potrzebne. Lider wnosi pewien stan umysłu. On nim, że tak powiem, obdziela w dół tej drabiny. Niższe piętro obdziela kolejne i pytanie, co płynie z góry, tak? Jak wygląda ten przekaz, jak wygląda ten stan umysłu, jak wyglądają te wartości, jak wygląda ten, nazwijmy, nastrój, ten esprit de corps, jak się mówi po francusku. Jaki duch panuje w firmie, jaka energia panuje w firmie. Więc to wszystko się zaczyna od osobistej refleksji, od osobistych przewartościowań i od w pewnym sensie świadomości i decyzji lidera, w którą stronę chce iść i na ile na serio chce to robić.
No dobra, ale jak nakłonić przedsiębiorcę do takiej refleksji? Jak mówiłeś o tych ptaszkach, to przypomniało mi się taki dowcip, że największym koszmarem nietoperza jest nietrzymanie moczu, no ale to na inną okazję może. Jarku, no właśnie, ty mówisz o rzeczach, które no, mnie dotyczą, ja oczywiście podpisuję się pod nimi dwoma rękami, bo ja już doświadczałem takich rzeczy 20 parę lat temu, kiedy pracowałem, miałem przyjemność tworzyć taką linową kulturę w Opel Polska, w fabryce samochodów. Natomiast no minęło wiele lat, wiele książek zostało napisanych, przeczytanych pewnie i ciągle ja zauważam, że jednak ten model ptaków, o który opisałeś, w firmach obowiązuje i jeśli mówimy o liderach, to ludzie się zastanawiają, raczej utożsamiają liderów z pojęciem, nie wiem, brygadzisty albo hierarchicznego lidera, zarządcy.
Kierownika, dyrektora.
Tak. No i jak mówisz o wsparciu czy zwiększeniu zaangażowania, no to pierwszą myślą tych przedsiębiorców, których ja spotykam, jest właśnie kij, marchewka, jakiś system akordowy, wynagradzania, wie pan tego. Czyli ciągle moim zdaniem jesteśmy jednak w epoce tego folwarcznego zarządzania i no ja mówiłem o tym 1%, ale oczywiście chodzi mi o to, że w mniejszości są takie firmy, o których ty mówisz, które są na bardzo wysokim poziomie świadomości. No pewnie, że można sobie wybierać takie firmy i z nimi pracować, ale jak zachęcić do refleksji tych przedsiębiorców, którzy jej nie mają, którzy są gdzieś na innym poziomie świadomości i wolą hierarchicznie zarządzać?
Każdy dokonuje swoich wyborów. Myślę, że zawsze czy jakby naturalnie na pierwszy plan się wysuwają argumenty o charakterze ekonomicznym. Nie są to jedyne argumenty i to warto było zauważyć, ale faktem jest, że to pewnie wiesz również ze swojej działalności, że w momencie, kiedy pokaże się realne oszczędności, realne korzyści wyrażalne w pieniądzu, to budzi to momentalnie zainteresowanie.
No dobra, ale zarządzanie przez kulturę, duchowość, esprit de corps, o którym wspomniałeś, jak to się na pieniądze przekłada? Jakby próbuję teraz być takim adwokatem diabła i pokazać ci, jak ja na co dzień z przedsiębiorcami rozmawiam. No i tak jakby mam wrażenie, że nie patrzą na mnie, jakby mi czułki wyrosły na głowie, nie? Jak sobie z tym poradzić?
Istotny jest pewien punkt wejścia, pewien punkt dotarcia do tego, żeby tę świadomość zmieniać i pokazywać jej wymiary. Zostałem kiedyś bardzo mocno z taką przypowiastką o tym, w jaki sposób obrócić konia, tak? Czy obracamy konia w ten sposób, że stajemy pod nim, bierzemy go na plecy i obracamy się o 90 czy 180 stopni? Czy najlepszym pomysłem jest, żeby na tego konia wsiąść, złapać za lejce i będąc w ruchu powoli zmieniać kierunek, w którym on jedzie? Myślę, że ta druga droga jest normalniejsza, łatwiejsza dla wszystkich, od konia począwszy, na jeźdźcu skończywszy. Więc rzeczywiście, żeby zacząć o tym rozmawiać, potrzebujemy pewnego punktu wejścia jakiegoś interfejsów w rozmowie z tym, kto miałby decydować. Oczywiście są takie osoby, które gdzieś są w ramach swoich osobistych poszukiwań w takim punkcie, w którym czegoś doświadczyły, podniosły ten swój poziom świadomości, zmieniły i zastanawiają się, w jaki sposób na przykład dokonać jakiegoś uzgodnienia, urealnienia między tym, co się dzieje w życiu biznesowym, a co się dzieje w ich życiu osobistym. Natomiast jeśli mówimy o pieniądzach, można sięgnąć, nie będziemy tego robili tutaj szczegółowo, być może to jest temat na inną rozmowę, do wskaźników, które pokazują, w jaki sposób dzięki elementom kulturowym można oszczędzać albo zarabiać pieniądze.
No w jaki?
Kiedy przygotowywałem się do naszego spotkania, to spojrzałem do jednej z książek, w której było wykazane w badaniu prowadzonym na firmie, że elementy kulturowe miały 46% wpływ na generowanie EBITDA. To jest pojęcie znane wśród przedsiębiorców, nie muszę tego tłumaczyć, zysk przed opodatkowaniem. Jeśli naszym sposobem rozpoczęcia rozmowy i rozważania tego jest zobaczenie 46% tego, co wpływa na EBITDA, no to najprawdopodobniej jest to jakiś interesujący wątek do rozważenia. Oczywiście patrzenie w takich kategoriach jest początkiem pewnej rozmowy. Pamiętam rozmowę z ogromną firmą retailową w Polsce, która ma setki, o ile już nie tysiące sklepów, która ku mojemu zaskoczeniu ustami swoich przedstawicieli powiedziała, że u nich rotacja pracowników jest na poziomie 120% rocznie, więc zacząłem się zastanawiać, jak to jest w ogóle możliwe. No okazało się, że przez poszczególne salony sprzedaży po prostu ludzie przewijali się w cyklach mniejszych aniżeli rok, co dawało taką rotację, tak? I teraz wyobraźmy sobie, że poprzez oddziaływanie z poziomu kultury organizacyjnej, zarządzania przez kulturę organizacyjną, możemy taką rotację zmniejszyć, nie wiem, do 90, do 70%. To są ogromne nie
to są koszty, które ponosimy, nie?
Tak, nie do pominięcia pieniądze, bardzo często również ukryte w procesach rekrutacji, w procesach szkolenia, w nienazwanych procesach braku kompetencji, którą ludzie muszą nabyć. Przypomina mi to trochę dostrzeżenie takich rzeczy, jak to, co z ogromnym zainteresowaniem i uśmiechem przeczytałem na temat firmy UPS, w jaki sposób firma UPS optymalizuje trasy, którymi jeżdżą kierowcy w Stanach Zjednoczonych. Otóż okazuje się, że firmowa nawigacja UPS-u, której używają, jest skonfigurowana w ten sposób, żeby skręcali tylko w prawą stronę.
Tak, tak.
Ogranicza do minimum, o ile nie wyłącza zupełnie możliwości skrętu w lewo przy ruchu prawostronnym. Oznacza to, że jest dużo mniej oczekiwania na przejeżdżające samochody i tak dalej, i tak dalej. Mimo tego, że niektóre trasy są... Tak, niektóre trasy są dłuższe, to per saldo ten proces się optymalizuje i to generuje oszczędności na poziomie kilkunastu do 20%. Byłem zaskoczony, jak to przeczytałem, ale okazuje się, że tego typu zmiana jest rzeczywiście w stanie wygenerować tak ogromne efekty. I na przykład jeśli mówimy o tej rotacji pracowników, to poprzez odpowiednie, nawet nie tyle skonstruowanie samego procesu onboardingowego, przyjmowania ich do pracy, ale wprowadzenie kilku zawierających się de facto w dwóch, trzech godzinach inwestycji czasu na pracownika, na rozmowę z nim, na pewną refleksję, jesteśmy w stanie z kolei o kilkadziesiąt procent obniżyć prawdopodobieństwo tego, że ten pracownik odejdzie. Osadzimy go w organizacji z poziomu jego osobistego doświadczenia, jego pozytywnego feelingu w taki sposób, że modne ostatnio słowo, trochę tak jakby na wejściu dostał szczepionkę przeciwko odchodzeniu z pracy.
Okej.
Okay. Oczywiście można byłoby popatrzeć na to jako na formę manipulacji, ale jeśli się to robi...
Chciałem to powiedzieć, że...
Natomiast jeśli to robi z odpowiednią intencją i szczerze, mając świadomość taką, że część ludzi oczywiście będzie odchodziła, bo życie tak wygląda, że ktoś się zakocha w innym mieście i pojedzie na kraj świata za miłością, albo kraj kraju, to wiele osób, które normalnie nie otrzymując takiego podejścia, takiego traktowania, takiego zawiązania relacji na początku, zdecydowałoby się pewnie łatwiej na to, żeby taką firmę porzucić, a tu tego nie zrobi. Także tych sposobów, tych momentów, tych punktów, kiedy można zareagować, jest wiele. Ostatnio czytam taki fascynujący case firmy, która jest operatorem domów opieki w Stanach Zjednoczonych i która mniejsza o źródła, ale ma właśnie takie bardzo, nazwijmy to, kontrkulturowe podejście do tego, w jaki sposób tą firmę prowadzić i te firmy, te domy opieki prowadzić i między innymi bardzo często przejmuje takie podupadające, które mają bardzo słaby scoring, jeśli chodzi o poziom tej opieki. I kiedy tam przychodzi nowy menedżer, to on przez okres od 30 do 90 dni ma taki czas, żeby się zapoznać z firmą, ale 80, 90, może 95% jego zapoznawania się z firmą jest wchodzeniem w relacje z podwładnymi, z pracownikami. To jest zazwyczaj kilkadziesiąt osób. Także wydaje się, że to jest dużo czasu, ale wcale nie ma go tak wiele, bo to jest 1 do 2 dni na osobę. Więc kompletnie nie zajmuje się sprawami operacyjnymi, technicznymi, zarządczymi. Broń Boże, wręcz ma zakazane, żeby próbować sprzedawać jakąś swoją mądrość i wiedzę. I dzieją się rzeczy fascynujące, bo po pierwsze, ci ludzie się czują, że tak powiem, ogromnie zauważeni i dowartościowani. Mówią wręcz takie rzeczy, że ten człowiek przez miesiąc poświęcił mi więcej czasu, aniżeli mój poprzedni przełożony przez 5 lat, pod którym pracował.
Ale przepraszam, że ci przerwę, bo to jest fascynujące dla mnie to, co mówisz. Ja doświadczyłem w życiu 2 takich dłuższych rekrutacji, bo w zasadzie w 2 przemysłowych firmach pracowałem i tam też ten proces był długi, minimum 2-tygodniowy i uważam, że to ma sens. Natomiast my często dostajemy takie zapytania, jak skrócić ten onboarding, czyli dla przedsiębiorców ideałem byłoby, żeby oni w momencie podpisania umowy o pracę mieli już w pełni przystosowanego i pracującego ze 100% wydajnością pracownika. No i to jest oczywiście niemożliwe i ja uważam osobiście, tak jak ty pewnie, że im dłużej trwa ten proces przystosowania, to tak jak dzieciństwo, nie? No jakby nie możesz od razu zacząć biegać, musisz najpierw raczkować, potem się tam i tak dalej. Są pewne mechanizmy fizyczne choćby, które o tym decydują. I im dłużej ten proces trwa, tym bardziej zaangażowany i zmotywowany ten człowiek jest i też my od razu, i pracownik, i pracodawca, mogą zobaczyć podczas tych 2 tygodni czy 3 miesięcy, jak mówisz, czy rzeczywiście oni nadają na tych samych falach. I to takie randkowanie trochę, prawda? Jakbym to tak porównał do...
Ja najchętniej to, o czym mówisz, to bym w ogóle przeniósł do procesu rekrutacji, tak? Żeby można było przyjść i zobaczyć, na ile ja pasuję do firmy, a firma pasuje do mnie. To w ogóle by było ciekawe. Pozwolisz tylko, że skończę. W tych domach opieki okazuje się, że ci ludzie, którzy w ten sposób są jakby zauważeni i dowartościowani, oni wchodzą na taki poziom decyzyjności, kompetencji i przekonania do rozwiązywania problemów operacyjnych, technicznych, takich rzeczy, które wydawały się być nie do rozwiązania pod poprzednim zarządem, że po tych 3 miesiącach okazuje się, że większość tych rzeczy jest rozwiązana. Tam scoringi takich inspektorów stanowych, którzy przychodzili, potrafiły się zmieniać, nie wiem, tam z 50 punktów ujemnych po 3 miesiącach na 2 czy 3 punkty ujemne, takie jakby rzeczy do poprawy. I ten proces wydaje się być szalenie kontrintuicyjny, nielogiczny, ale rzeczywiście w ten sposób działa i przynosi ogromne efekty.
To, o czym mówiłeś... To trochę z gęba łok, nie? Czyli z takim pójściem i zapytaniem pracownika, co on chciałby tak naprawdę zrobić, tak?
Nie próbowałbym w żaden sposób dyskutować o lean managementie w twoim gronie, bo mogę tylko słuchać i się uczyć, ale jeśli tak mówisz, że przypomina to gęba łok, to najprawdopodobniej tak musi być.
Tak, no bo lean to to są ludzie właśnie. To wiele osób tego nie rozumie i łącznie z różnymi wypowiedziami, które czytam na forach linowych, to nie są narzędzia, to nie są metody, to nie są nawet praktyki, tylko to jest po prostu praca z ludźmi. No i właśnie powiedz mi proszę, bo ty interesujesz się mocno komunikacją bez przemocy, tak zwane NVC, Nonviolent Communication. Dla mnie to jest taki dopiero obszar, w który wchodzę na razie połową stopy. Bardzo chciałbym go zgłębić i to robię. Natomiast ty jesteś już dosyć mocno w tym osadzony i powiedz mi, czy taką komunikację bez przemocy, wiemy, że można ją stosować. Tak? Ja mam wiele dowodów na to, że to działa, najlepiej jak działa od małego, czyli jak od dziecka zaczniemy to praktykować. Natomiast czy to może działać w firmach? Firmach, które jednak skupione są na zarabianiu pieniędzy, na tym, żeby się KPI zgadzały, żeby wyniki były, żeby pieniądze przypływały. Czy te światy się jako w jakiś sposób mogą uzupełniać lub przenikać nawet?
Zdecydowanie tak. Pewnie warto byłoby cały odrębny odcinek poświęcić na rozważania na temat jednego z takich, że tak powiem, komunikacyjnych, kulturowych wytrychów, który się nazywa informacja zwrotna i błędów, które popełniamy, jeśli chodzi o informację zwrotną i kulturę informacji zwrotnej. NVC może być, czyli porozumienie bez przemocy, pewien model komunikacyjny stworzony i promowany przez wiele lat przez Marshalla Rosenberga, może być takim kluczem, takim sposobem, którym możemy sobie pomóc, jeśli chodzi na przykład o obszar informacji zwrotnej. Dla tych, którzy są zainteresowani organizacjami turkusowymi, a szczególnie podejściem typu holakracja czy socjakracja, które są, nazwijmy to, rodzajami systemów operacyjnych w turkusowych organizacjach, to NVC jest wręcz zalecane jako taki element komunikacyjny, humanizujący relacje w tych firmach. Myślę, że znowu porozumienie bez przemocy jest pewnym bardzo osobistym doświadczeniem i zmianą perspektywy, która dla tego, kto tego dotknie, będzie oddziaływała zarówno poprzez jego osobiste, wewnętrzne doświadczenie, zarówno w rzeczywistości jego życia prywatnego, jak i zawodowego, ile będziemy w stanie przeprowadzić taką wyraźną linię podziału. Tomku, pozwolcie, ja tylko skończę jeszcze jeden wątek, który otworzyłeś, a który warto podkreślić. Mówiłeś o tym, że często jesteś pytany, w jaki sposób skrócić proces onboardingu, tak? W jaki sposób wejść w bliską, serdeczną, pozytywną relację firmy z nowo przyjętym pracownikiem. Wiadomo, że tę firmę muszą reprezentować jakieś osoby.
Przypominam, ja jeszcze wyjaśnię, bo może ktoś nie wie, żebyśmy tutaj nikogo nie onieśmielali. Onboarding to jest po prostu czas przyjęcia się.
Proces przyjmowania do pracy, takiego osadzania pracownika w pracy, który moim zdaniem zaczyna się już gdzieś na etapie rekrutacji i przekracza moment, nie wiem, podpisania umowy, przydzielenia biurka, samochodu służbowego czy czegokolwiek tam innego. I trochę rozmowa o tym, czy można to skrócić i uprościć, przypomina mi taką opowiastkę człowieka, który się nazywa Karl Honor i on napisał książkę Pochwała powolności, gdzie mówił o tym, że mówił o momencie, w którym dotarło do niego, na ile jest zwariowany nasz świat i na ile mamy poprzestawiane rzeczy, które powinny być najważniejsze, kiedy poszedł do księgarni i kupił książkę taką, w której były bajki, które można, przy pomocy których można się w 3 minuty rozprawić z kładzeniem dziecka do łóżka, tak? Kładziemy dziecko do łóżka, to bardzo często jest tak, że czytamy bajkę, tak? No ale bajka może zająć szalone 10 albo 15 minut, a tam mnóstwo różnych rzeczy na nas czeka w domu, w telefonie, w telewizorze.
Rodzinie zajmie.
Czasami zajmie godzinę, tak. I on złapał się na tym, że hello, coś tutaj jest nie tak. Ja sobie kupuję książkę, której 3 minuty, w 3 minuty mam się rozprawić z czymś, co powinno być absolutnie pierwszoplanowym dla mnie zagadnieniem budowania relacji ze swoim dzieckiem i zauważania go. I od tego poszła cała jego refleksja.
Pochwała powolności, tak się to nazywa?
Pochwała powolności, tak. Mhm. I Karl Honor analizuje wiele różnych rzeczy, polecam tą książkę do przeczytania. Okazuje się, że Dzisiejsza muzyka jest, nawet ta klasyczna, jest grana dużo szybciej, aniżeli bywała grywana w przeszłości, tak? O 10-20%, bo nie jesteśmy w stanie tyle wysiedzieć w filharmonii.
Przepraszam, że ci wejdę w słowo, bo bardzo interesujący wątek poruszyłeś. Ja dokładnie wczoraj oglądałem film nigeryjski na Netflixie, ale czyli powiedzmy, że przemysłowy film, natomiast czy nie jakoś tam super niszowe kino. Natomiast rzeczywiście ta kultura afrykańska i no ja pracuję na co dzień z Nigeryjczykami, więc jakby wiem to, co mnie u nich denerwuje, ale takim takiej przenośni, na czym się też łapię, to jest ta właśnie powolność, to celebrowanie słowa, celebrowanie chwili. Wielokrotnie siedzieliśmy na tym filmie i mówiliśmy sobie, kurde, no Amerykanie by to pół godziny skrócili, ten wątek, po co on tyle trwa? I potem sobie pomyślałem, no ale właśnie w tym jest cała sztuka, cały sens życia, bo na tym polegają rozmowy. To nie jest tak, że jak my oglądamy serial półgodzinny, to że pół godziny się toczą te sceny, prawda? One są fajnie pocięte, żeby się akcja działa, żeby wszystko było szybko. Natomiast życie tak nie wygląda. No i znów, jak to odniosę do biznesu i do tych KPI-ów i tych rzeczy, które widzę dookoła, słyszę i przypomnę sobie, że twój taki nick na Facebooku to jest dyrektor do spraw szczęścia, no to powiedz mi, jak to się do siebie ma? Po co firmom jest szczęście potrzebne w ogóle?
No myślę, że szczęście pewnie potrzebne jest każdemu z nas i każdy z nas go poszukuje. No, moje, używanie tytułu dyrektor do spraw szczęścia jest pewną prowokacją. Mhm. Gdzieś w tym patrzeniu zawarte jest takie rozumienie, że ze szczęściem trochę tak jak z motylem, jak zanim uparcie i przemyślnie gonisz, to będzie uciekał. Natomiast jeśli zajmiesz się sensownymi rzeczami, to jest spora szansa, że motyl przyleci i sam ci usiądzie na ramieniu, więc paradoksalnie...
Jasne, ale po co szczęście w firmie? Po co firmy mają być szczęśliwe? One mają zarabiać pieniądze przecież.
No i pewnie jakąś dawkę szczęścia jesteśmy w stanie uzyskać dzięki zarabianiu pieniądza. Pytanie, jak dużą. I pytanie, które pewnie każdy znowu może rozważyć z poziomu swojej osobistej perspektywy. Mhm. Czy szczęśliwy pracownik to lepszy pracownik, czy nie? Kiedy...
No nie, bo jak będzie taki szczęśliwy, to jeszcze odejdzie i pomyśli sobie, że nie musi przychodzić do pracy. Ja oczywiście prowokuję, no znasz mnie, wiesz to, prawda?
Pewnie tak może być. I chyba, że będzie rozumiał, na ile ta praca jest elementem budowania tego jego szczęścia, dobrostanu, dobrego samopoczucia, czy jakkolwiek to nazwiemy. To myślę, że każdy powinien sobie odpowiedzieć na pytanie, czy jeśli ma fantastyczny poranek, wstaje przysłowiową prawą nogą z łóżka, wszystko się pięknie układa, świeci za oknem słońce, jest z pozytywnym nastawieniem, to jeśli już trafia do pracy i ma pracować, to będzie pracował lepiej czy gorzej. A jeśli te okoliczności zewnętrzne, które wydają się, choć często jest to iluzja, wpływać na to, jakie jest nasze samopoczucie, czy jesteśmy szczęśliwi, czy nie, powodują u niego właśnie negatywne nastawienie, negatywny stan umysłu, to w jaki sposób to będzie wpływało na jakość pracy. Z tej perspektywy utrzymywanie zarówno siebie jako lidera, właściciela, prezesa, dyrektora, brygadzisty, mistrza w takim stanie, w takim sposobie patrzenia, który wydaje się indukować dużo więcej tego szczęścia aniżeli w innym przypadku. Po pierwsze wpływa na ludzi, po drugie warto również tych ludzi w takim stanie utrzymywać, bo to po prostu będzie powodowało ich efektywniejsze, lepsze działania. Kolejne badania mówią o tym, że poprzez utrzymywanie takiego pozytywnego nastroju, pozytywnego stanu umysłu u tego, z kim jesteśmy w interakcji, jesteśmy w stanie zwiększyć jego efektywność o co najmniej 30%. Po prostu będzie mniej się denerwował, lepiej i sprawniej myślał, łatwiej znajdował rozwiązania, łatwiej wykonywał czynności, których od niego oczekujemy i tak dalej, i tak dalej.
No. Tak, ale być może wielu właścicieli firm nie jest na to gotowych, bo nie myślą w taki sposób, nie myślą o tym, że sami nie są szczęśliwi, być może nawet, i nie myślą o tym, że ludzi można traktować fair, że można z nimi zbudować relacje, a nie tylko wydawać im polecenia. Ja zauważyłem, że wielu jednak przedsiębiorców, przynajmniej tych, których ja odwiedzam, lubi zarządzać strachem, lubi jak się ich ludzie boją, lubi, że ta hierarchia, kiedy ta hierarchia jest zaaplikowana.
No, być może to lubią, a być może nie mają innej perspektywy. Nie było okazji jej sprawdzić, czy jej się nauczyć. Ja ten efekt, o którym mówisz, bo wszystko niesie za sobą konsekwencje. Budowanie relacji z pewnym wysiłkiem. Trochę można byłoby to porównać do takiego, to Stephen Covey używał takiego określenia, bankowe konto emocji. Wpłacasz na to bankowe konto emocji, gdzieś tam lokujesz jakby swój wysiłek w budowanie tej relacji, a kiedy przychodzą trudniejsze czasy, albo zdarzają się takie rzeczy, które powodują, że trzeba z tego bankowego konta emocji wypłacić, no to wypłacasz. Kwestia polega na pilnowaniu tego bilansu, który tam jest. Czy jesteś w debecie, czy jesteś na plusie.
Więc... To jest fajna, to może być fajna metafora, żeby do takich przedsiębiorców dotrzeć. Bo chciałem cię, Jarku, spytać, teraz będę awatarem takiego przedsiębiorcy i mówię, kurczę, no rzeczywiście bardzo ciekawie pan mówi, panie Jarku, zainteresował mnie pan tym, chciałbym tą moją atmosferę, tę atmosferę w mojej firmie poprawić. Rzeczywiście, kiedy ludzie będą szczęśliwi, zaangażowani, to ja nie będę musiał się tym zajmować, będę mógł pracować nad firmą, a nie w firmie. No więc od czego by pan, szanowny panie Jarku, zaczął? Jak taką atmosferę poprawić? Jaki powinien być pierwszy krok, który ja jako przedsiębiorca mogę zrobić? Lub możemy zrobić wspólnie?
Pewnie można sobie wyobrazić kilka takich pierwszych kroków. To, co w naszej firmowej praktyce stosujemy, co jest pierwszym krokiem, który gdzieś na etapie takich rozmów wstępnych się pojawia, a potem jest intensywnie stosowany. To jest bardzo wyszukana i głęboka technika konsultingowa, która nazywa się rozmowing. Trzeba po prostu porozmawiać, zobaczyć, co danej osobie leży na sercu. Każda sytuacja jest indywidualna. Są przedsiębiorcy...
Ale jak to ja mam prezes zarządu zejść tam i z ten rozmowing, rozmawiać mam z tymi ludźmi? Przecież ja wiem, o co im chodzi, nie?
Na początku mówię bardziej o sytuacji rozmowy na przykład między nami jako konsultantami, doradcami, a przedsiębiorcą po to, żeby odpowiedzieć sobie wspólnie w takiej rozmowie na pytania, gdzie to są jakby kluczowe punkty podparcia, jakie tematy trzeba zaadresować. A w jaki sposób rozmawiać z ludźmi, to już inne zagadnienie. No, zazwyczaj takie perspektywy, przez które wchodzimy we współpracę z firmami, to są perspektywy, które dotykają zarządzania przez wartości jako takiego sposobu. Zakładam, że będziesz miał okazję rozmawiać z Pawłem Kaczmarczykiem, doktorem Pawłem Kaczmarczykiem, który właśnie na ten temat obronił parę miesięcy temu doktorat, ma najświeższe badania, w jaki sposób świat wartości wygląda w firmach, w jaki sposób to się przekłada na efektywność, jakie są metody wchodzenia w wartości, więc można próbować te wartości, i to bardzo ważne, wydobywać, nazywać, bardziej aniżeli, że tak powiem, przez weekend na kolanie tworzyć i robić z nich jakieś takie byty aspiracyjne. I to jest bardzo dobra płaszczyzna rozmowy z ludźmi i patrzenia, gdzie się spotykamy tutaj, jeśli chodzi o wartości. Tak, jeśli wartością jest szacunek, to w jaki sposób możemy się spotkać, jeśli wartością jest zaufanie, to w jaki sposób się w tym obszarze spotkamy.
Tak, bo oni muszą mnie szanować jako prezesa.
No, pewnie tak. Pytanie, czy ja jako prezes muszę szanować ich, do jakiego stopnia, w jaki sposób to będę wyrażał. Inna bardzo interesująca przestrzeń, jeden z największych deficytów, który występuje w firmach, nie tylko w Polsce, ale na całym świecie, to jest kwestia doceniania, umiejętnego doceniania pracowników. Rzecz, na którą najczęściej pracownicy zwracają uwagę, jeśli się ich pyta właśnie o to, czego doświadczają w firmie, to jest brak doceniania. Funkcjonowanie w formule, w której nagrodą jest brak kary, tak? Albo jeśli nic nie mówię, to znaczy, że jest dobrze albo bardzo dobrze, a jak mówię, to znaczy, że jest źle. Kolejna z takich perspektyw, bardzo pięknie opowiedziana przez Simona Sinka w takim jego kultowym już wystąpieniu i książce Zaczynaj od dlaczego, to jest poszukiwanie sensu firmy. Po co to przedsiębiorstwo istnieje? Jaki sens mój jako właściciela realizuje? W jaki sposób ten mój osobisty sens w tej przestrzeni firmowej może się spotkać z sensem poszczególnych osób? I wydają się to być takie bardzo górnolotne, filozoficzne rozmowy, ale okazuje się, że one mają ogromne przełożenie na tą codzienną rzeczywistość. Simon Sinek w końcowych rozdziałach swojej książki pisze o tym, jak się spotkał z dojrzałymi przedsiębiorcami, takimi już kilkudziesięcioletnimi, nie startupowcami, i zapytał w takim gronie tam kilkuset osób, ilu z nich czuje takie życiowe spełnienie, takie poczucie, że ich osobisty sens jest realizowany w ramach przedsiębiorstwa, które prowadzą. Okazało się, że to było 15-20%. Reszta z nich pracowała, gdzie pracowała, szła w pewnym sensie rozpędem. Gdzieś nie było przestrzeni na to, żeby sobie odpowiadać na te fundamentalne pytania. A to wszystko skutkuje niestety takim efektem, który ja lubię sobie nazywać efektem samotności prezesa. Jeśli nie mam tych ludzi blisko, jeśli nie mam z nimi relacji, jeśli zarządzam nimi właśnie w taki, nazwijmy to, feudalny sposób z wykorzystaniem mechanizmów typu kij i marchewka, to w ostatecznym rezultacie zostaje sam, co szczególnie waży w trudnych czasach, takich na przykład jak te, których doświadczamy w tej chwili, tak? Gdzie nie ma z kim rozmawiać, bo się po prostu nie zbudowało takiej relacji, a żeby tą relację zbudować, potrzebny jest czas. A relacja jest tak naprawdę smarem komunikacji. Chętnie rozmawiamy z tymi, z którymi mamy relacje. To dzięki relacji ta komunikacja będzie pełna szacunku, będzie szczera, będzie oparta o zaufanie i tak dalej, i tak dalej. Idąc dalej, kończąc już ten wątek, to w jaki sposób to będziemy kształtowali wewnątrz firmy, to będzie oddziaływało na zewnątrz firmy, tak? Starbucks, który mówi, my dlatego tak dbamy o naszych pracowników, że wiemy, że to, co im dajemy w sensie relacji, sposobu traktowania, oni oddadzą to klientom. To nie kawa jest naszą przewagą. Zresztą, prawdę mówiąc, taka sobie. To atmosfera, to umiejętność tworzenia tych relacji z klientami, co jest odbiciem tego, co się dzieje wewnątrz firmy.
Bardzo ciekawe to, co mówisz. Wiem, że jesteś w trakcie pisania książki, chyba już na ukończeniu. Jak długo będzie trzeba czekać na nią? Bo rozumiem, że te treści, które dzisiaj poruszamy, to będzie esencja tej książki, prawda?
Książka już jest napisana i tak naprawdę jestem gdzieś na etapie rozważania, w jaki mądry sposób z nią dotrzeć do szerszej publiczności. Na razie czytają kilku zaufanych recenzentów, których proszę o to, żeby byli bezwzględni wobec tego, co napisałem, ale na razie miło o niej mówią, więc ciągle nie wiem, czy jest to kwestia ich sympatii do autora, czy rzeczywisty efekt, który ta książka wywołuje. Książka nie jest książką biznesową. Jest, jak to powiedział jeden z moich tych właśnie przyjaznych recenzentów, co mi szalenie przypadło do gustu, podsumowaniem pewnego etapu drogi takiej, w której rzeczywistość biznesowa i osobista się przenika, nie sposób to rozdzielić. Jest to pewna filozofia życiowa i to, co się przewija przez tą książkę w kilkudziesięciu odsłonach, jest czymś, co nazywam sobie kontrzasadami, czyli takim kontrintuicyjnym, mocno odwróconym w stosunku do tego, co bardzo często występuje w otaczającym nas świecie, warunkowaniu, nauce, szkolnictwie i wielu innych miejscach, sposobem patrzenia i nazywania rzeczywistości. Ja próbuję popatrzeć na to w inny sposób i nie tylko próbuję popatrzeć, ale to są rzeczy, których w swoim życiu doświadczałem i one u mnie funkcjonują dużo lepiej, aniżeli te te powszechnie obowiązujące, tak? To w myśl jednej z tych zasad, kontrzasad, jeśli robisz to samo, co wszyscy, to będziesz mieć to samo, co wszyscy. Trzeba szukać innych podejść. No na przykład ta sfera, w której się spotkaliśmy, a mianowicie sfera edukacji i odpowiadania sobie na pytanie, czy szkoła taka publiczna za rogiem z powszechnie obowiązującym modelem edukacji jest najlepszym miejscem, w którym mielibyśmy nasze ukochane dziecko umieścić, żeby się rozwijało, rosło, odnajdywało w życiu i tak dalej, i tak dalej. Także to są tego typu rozważania. Pewnie dla tych, którzy chcieliby odniesień biznesowych, mogą je tam znaleźć. Jest to bardziej podróż osobista, jak tylko pojawi się perspektywa dotarcia do tej książki w postaci, nie wiem, zakupu, ściągnięcia z internetu i tak dalej, to będę o tym informował. A jakieś kolejne projekty książkowe gdzieś tam są również na pulpicie kreślarskim, także myślę, że nie musi minąć aż tak dużo czasu, żeby się pojawiło coś kolejnego i również być może już bardziej biznesowego.
Ja osobiście nie mogę się doczekać już tej książki, bo tak o niej rozmawiamy już chyba drugi rok. No ale to nie jest żaden zarzut, bo ta myśl, zanim najpierw musiała kiełkować, potem się rozwinąć i przerodzić się w książkę. Także
no, zwracając wątek w drugą stronę, szalenie inspirujące jest dla mnie to, jak ty dynamicznie publikujesz. Praktycznie prawie co rok pojawia się coś nowego, więc pytanie, co u ciebie na warsztacie pisarskim w tej chwili?
Dzięki, że o to pytasz, bo rzeczywiście nie prawie co rok, tylko co roku coś nowego się ukazuje. Zeszłą jesień trochę odpuściliśmy świadomie, ponieważ wiosną był taki e-book, który można było tylko u nas zakupić albo pobrać, który się nazywał "Czy w ogóle potrzebujesz lean management?". Dlaczego odpuściliśmy? Dlatego, że moja pierwsza książka Lean Management po polsku jest tak dobrze przyjęta, że wydawnictwo Helion, z którym ja pracuję, zaproponowało mi drugie wydanie. No i nad nim pracowaliśmy, ono było gotowe już w marcu zeszłego roku, ale przez pandemię w jakiś sposób zostało przesunięta ta premiera. No i będzie w tym roku, 4 marca dokładnie. Natomiast ja oczywiście mam już napisaną kolejną książkę pod tytułem, albo nie powiem pod jakim tytułem, bo roboczo ona dotyczy, to jest takie kompendium tego, co dookoła doświadczamy, że szukamy jakiegoś sposobu na zarządzanie, tak naprawdę od czasów Forda albo w ogóle od rewolucji przemysłowej, jeszcze od Taylora na początku XX wieku. Te metody są do siebie podobne i to, co jest dla nich wspólne, to jest zdrowy rozsądek, albo ja w ogóle uważam, że pojęcie zdrowy rozsądek w takim angielskim wybrzmieniu, czyli common sense, to nie do końca jest to, co wpływa na efektywność, ponieważ common to też powszechnie po angielsku, czyli jeśli masz 30 osób i 28 myśli w podobny sposób, to niekoniecznie musi być rozsądne w przekonaniu tych dwóch pozostałych osób. Dlatego no właśnie o tym piszę, o takim rozsądnym podejściu do zarządzania, żeby się nie skupiać na metodach, na narzędziach, nie wpadać w euforię, że jestem już Lean, albo nie jestem, albo Six Sigma, albo coś jeszcze, tylko po prostu uważnie przyglądać się swojej organizacji i z nią razem pracować. No, o tym piszę, w zasadzie już napisałem. Celujemy w jesień tego roku 2021, żeby książka się ukazała. Ale ja się tak rozochociłem tym pisaniem, że poruszyłem jeszcze inne wątki u siebie, takie zupełnie pozabiznesowe. Moim, chcę powiedzieć marzeniem, ale tak naprawdę to celem na najbliższe parę lat jest wydać powieść, która będzie zupełnie niezwiązana z biznesem. To jest takie jakby moja trochę odskocznia. I zrealizowanie tego warsztatu pisarskiego, który mam też na innym polu. A to tak dzielę się z tobą tym, ale też i oczywiście z naszymi widzami. Natomiast mam to już jakoś w głowie skrystalizowane, ale muszę znaleźć ten czas, zatrzymać się na chwilę, bo to, co robię, mnie szalenie inspiruje, cieszy, I muszę świadomie chyba wyłączyć się, zatrzymać i pójść w nieco inną stronę, żeby to dokończyć.
No, myślę, że tak jest i ty pewnie wiesz to lepiej ode mnie, że w pisaniu można się rozsmakować, tak?
To taki narcyzm, już trochę zakrawamy tutaj.
No, tego nie wiem, ale to właśnie przed chwilą, zanim zaczęliśmy rozmowę, to czytałem taki cytat z Nikoli Tesli, który opowiadał o tym, że no, nie zgłębiał tego, nie wie do końca, jak to działa, ale czuję, że jest raczej takim przekaźnikiem czegoś większego, aniżeli jakby twórcą swoich pomysłów, rozwiązań, wynalazków.
Jeśli chodzi o rozsmakowanie się w publikowaniu, to jakieś czytałem taką książkę, króciutką książkę, nie pamiętam polskiego tytułu, ale angielski to jest Create or Hate i ona się ukazała po polsku też, wydana jest przez One Press. I tam było, to było o tym, że oczywiście dobrze jest konsumować treści, nie? Nie warto się zamykać w tym swoim narcystycznym pudełku, ale im więcej produkujesz, tym jesteś bogatszy, bo dzielisz się po prostu z innymi. Takie alternatywne podejście, ale ja się bardzo z tym zgadzam, bo publikując, tworząc, pisząc, też się uczę. Jarku, bardzo Ci dziękuję za ten dzisiejszy odcinek. On pewnie będzie nieco dłuższy niż inne, ale z Tobą się zawsze interesująco rozmawia i te wątki, które poruszasz, są dla mnie szalenie ciekawe. Pewnie moglibyśmy tak rozmawiać jeszcze wiele godzin. Bardzo Ci dziękuję. Moim gościem był dzisiaj Jarek Guc, dyrektor do spraw szczęścia, a ja nazywam się Tomasz Król.
Tomku, ja również dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Mam takie poczucie, że żeśmy delikatnie polizali czubek góry lodowej, więc to wskazuje, że być może warto byłoby, żebyśmy do tej rozmowy wrócili. Ja zawsze z przyjemnością porozmawiam o tych właśnie takich nieoczywistych aspektach biznesu.
Tak. Ciekawe jest też to, że spotykamy się online, to tak trochę signum temporis, bo mamy do siebie niedaleko, jesteśmy z tego samego miasta. A kiedyś nawet mieszkaliśmy ulicę od siebie, kompletnie o tym nie wiedząc. Dzięki, Jarku, serdeczne. Do usłyszenia.
Dzięki, że byłeś z nami i zapraszamy do słuchania kolejnych odcinków Lean Management po polsku. Jeśli chcesz dowiedzieć się jeszcze więcej, wejdź na naszą stronę instytutdp.com.